Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. W Grach Politycznych będziemy dziś rozmawiać między innymi o pieniądzach z Krajowego Planu Odbudowy, a gośćmi Polskiego Radia Białystok są dziś poseł Krzysztof Truskolaski z Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący regionu podlaskiego Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Łukaszewicz z Suwerennej Polski. Witam pana.
Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
Ale najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia było zaprzysiężenie nowego rządu premiera Donalda Tuska, który w exposé zapowiedział, że nikt w Brukseli go nie ogra i że żadne próby zmian traktatów Unii Europejskiej wbrew interesom Polski nie wchodzą w rachubę. Może zacznijmy od partii opozycyjnej dzisiaj. Czy to uspokaja Prawo i Sprawiedliwość?
Tak naprawdę dzisiaj okaże się, czy nikt Donalda Tuska nie ogra w Unii Europejskiej, bo mamy bardzo ważne posiedzenie, na którym rząd polski będzie mógł wypowiedzieć się na temat dalszego procedowania zmian traktatowych, które forsują urzędnicy z Brukseli, ten duopol Niemiec i Francji. I zgodnie z prawem, jeśli jeden z krajów członkowskich wypowie się na ten temat, ta dyskusja może zejść na dalszy plan. Jeśli premier Tusk lub przedstawiciel rządu Koalicji Obywatelskiej zrobi to dzisiaj na posiedzeniu w Brukseli, będziemy mogli mu wówczas wierzyć, że nie jest on za zmianą traktatów europejskich i nie jest za daleko idącymi zmianami dotyczącymi suwerenności państwa polskiego.
Poseł Krzysztof Truskolaski.
Szanowni państwo, mam dobre wiadomości na święta dla wszystkich mieszkańców naszego województwa, ale również dla wszystkich mieszkańców Polski. Nasz kraj uzyskał pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Pierwsze 5 miliardów euro będzie jeszcze w tym roku przelane na nasze konta. Polskie samorządy, polskie szpitale, polscy przedsiębiorcy i obywatele będą mogli już z nich korzystać. Więc
o pieniądzach z KPO będziemy jeszcze rozmawiać. Powróćmy jeszcze do rządu. Czy faktycznie to, że nie będzie zmian traktatów unijnych, czy możemy być tego pewni, czy niekoniecznie?
To jeżeli mamy rozmawiać o rządzie, to cieszę się, pani redaktor, że wreszcie po 2 miesiącach tego spektaklu od 13 października, od 15 października od wyborów minęło 2 miesiące, udało się utworzyć rząd. Żałuję tych 2 miesięcy straconych, bo przecież pan prezydent Andrzej Duda mógł zwołać pierwsze posiedzenie trochę wcześniej, to po pierwsze, a po drugie mógł od razu mianować pana premiera Donalda Tuska na premiera. Niestety tak się nie stało i te kolejne tygodnie traciliśmy na tą gierkę. Pan premier Mateusz Morawiecki mówił o tym, że ma większość w Sejmie. Okazało się, że te 190 głosów nie wystarczyło, żeby powołać nowego
91.
rządu. I teraz rzeczywiście mamy prawdziwy polski rząd już od środy, kiedy to pan prezydent Andrzej Duda zaprzysiężył pana premiera i nowych ministrów. Więc to jest dobra wiadomość. No, ale
czy polski rząd powstrzyma zmianę traktatów unijnych?
Pani redaktor.
Czy to jest w naszym interesie?
To jest tak daleka droga. To jest tak daleka droga, że trudno o tym dzisiaj rozmawiać. Donald Tusk wypowiedział się wprost przed głosowaniem naszych europosłów, że posłowie w Parlamencie Europejskim Platformy Obywatelskiej będą przeciw zmianom traktatów w tym brzmieniu, jakie zostały przedstawione. I rzeczywiście posłowie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej byli przeciw zmianom traktatów i na razie o tym mowy nie ma. Na pewno tak jak to wygląda teraz, my się na to nie zgodzimy i będziemy walczyć o to, żeby traktaty, jeżeli mają być zmieniane, to żeby były zmieniane po partnersku. To jest dla nas najważniejsze. Mówiła pani, że Donald Tusk nie da się ograć w Unii Europejskiej. I rzeczywiście jest to bardzo doświadczony polityk. Przez szereg lat był w Unii Europejskiej i był prezydentem Unii Europejskiej, tak można nazwać, i wie, jak wszystkie mechanizmy działają. No było widać zresztą na zdjęciach, jak serdecznie witany był przez swoich kolegów z innych rządów. I cieszę się z tego, że mamy polityka, który od razu wziął się do pracy i od razu chce działać na rzecz Polski.
A czy serdeczność płynął też od posłów Prawa i Sprawiedliwości do Donalda Tuska po jego exposé? Bo zapowiedział ścisłą współpracę z NATO, obronę granic, wsparcie Ukrainy, czyli poniekąd kontynuacja polityki rządu premiera Mateusza Morawieckiego.
Ta polityka międzynarodowa to nie jest polityka, którą możemy oceniać przez poklepywanie się po plecach, no bo wiemy, że pan Donald Tusk bywał na salonach europejskich, ale to wcale nie znaczy, że będzie skuteczny i temat zmiany traktatów europejskich to nie jest tak odległy temat, jak pan poseł tu przedstawia, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałem na początku, dzisiaj toczy się dyskusja w tym momencie na forum Rady Unii Europejskiej i dzisiaj mamy, po prostu sprawdzam, czy przedstawiciel rządu, który dzierży władzę w naszym państwie, złoży wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad, żeby rządy państw członkowskich nie zostały w tej procedurze pominięte.
A jak ocenia pan exposé premiera Donalda Tuska?
No, to jest, nie było żadnych konkretów. No, wykorzystywanie, przepraszam bardzo, wykorzystywanie listu samobójcy w exposé to jest cynizm, którego nauczył nas Donald Tusk już od wielu, wielu lat. To jest coś, czego nie powinno się robić. Po prostu nie powinniśmy wykorzystywać śmierci, tragedii ludzi, tym bardziej samobójstwa do polityki. Donald Tusk to zrobił niestety, wykorzystując to przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, a zapomniał jednocześnie o tym, że kiedy on był premierem, również człowiek podpalił się pod kancelarią premiera i nikt mu tego nie wypominał i nie wykorzystywał tego w celach politycznych. My liczymy na to, że na pewno będziemy opozycją patriotyczną, obozem patriotycznym i demokratycznym, który będzie dbał o to, żeby te wszystkie prospołeczne programy, a przede wszystkim obronność naszego kraju stała na pierwszym miejscu, bo wiemy, że wróg stoi tak naprawdę u naszych bram i wielu ekspertów zza oceanu, z różnych instytucji, think tanków amerykańskich mówi, że Rosja przygotowuje się do ataku na państwa Europy Wschodniej w przeciągu kilku lat, więc musimy wyłączyć ten temat obronności spoza sporu politycznego i mam nadzieję, że będziemy wszyscy jako posłowie polskiego parlamentu pracować na rzecz wzmacniania obronności naszego kraju.
I o to też apelował premier Donald Tusk w swoim exposé. Proszę, poseł Krzysztof Truskolaski.
Oczywiście, szanowni państwo, obronność będzie jednym z ważniejszych aspektów tej kadencji Sejmu. Widzimy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, ale nie tylko to, bo również wojna hybrydowa z Białorusią, więc musimy zrobić wszystko, żeby nasz kraj był bezpieczny i my to zrobimy. Pierwszą podróżą zagraniczną nowego pana premiera miał być Tallinn, który niestety z uwagi
A
na...
A dlaczego została odwołana ta dywizja?
Pani premier Estonii miała COVID i dlatego została odwołana wizyta, ale miało być to spotkanie czterostronne. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia. Mieliśmy rozmawiać o najważniejszych sprawach dla obronności tych czterech państw, ale również dla obronności Polski. To by było tematem najważniejszym, bo to z inicjatywy pana premiera Tuska te spotkanie miało się odbyć. Oczywiście do tego spotkania wrócimy, to jest jasne. No, czasami los płata różne rzeczy. No, COVID niestety nad tym nie możemy zapanować. Ale
tak zmieniając temat, ale panowie będą się szczepić na COVID? Na tego Krakena?
Na tą nową odmianę nie jestem.
A to są problemy z dostaniem się na szczepienie.
Trzy razy się szczepiłem.
A przed Krakenem to pana nie uchroni?
No pewnie nie. Ale wracając do tematu obronności i tematu exposé. Więc obronność zdecydowanie priorytet. Musimy wzmocnić i wzmacniać naszą armię. I tu nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Polska musi mieć bardzo silną armię. Po drugie, tematy prospołeczne. Tak jak pan poseł mówi, tak. My chcemy nadal prowadzić dobrą politykę dla naszych obywateli. Między innymi dlatego od 1 stycznia 800+, następnie 30% podwyżki dla nauczycieli, 20% podwyżki dla budżetówki, program Aktywna Mama, czyli 1500 zł dla osób, które wychowują dziecko do 3 lat i wracają do pracy. Czyli jeżeli mama lub tata zdecydują się do powrotu do pracy, to będzie im przysługiwało te 1500 zł na, czy na żłobek, czy to będą pieniądze dla opiekunki, czy dla rodziców, ale również kasowy PIT, żeby przedsiębiorcy nie musieli płacić PIT-u, dopóki nie dostaną zapłaty za fakturę. No, jest to teraz ogromny problem, że no nie zawsze przedsiębiorcy otrzymują pieniądze za wystawione faktury. Teraz nie będą musieli od tego płacić PIT-u. Dopiero PIT płacą wtedy, kiedy otrzymają pieniądze.
A skąd pieniądze? Jutro pierwsze posiedzenie rządu i Donald Tusk i jego ministrowie będą zajmować się projektem przyszłorocznego budżetu, więc skąd zabierzecie, żeby dać te 1,5 tysiąca dla mam, 30% podwyżki dla nauczycieli i tak dalej? Bo 800 plus pieniądze są.
Konstruujemy
pomysł Prawa i Sprawiedliwości, więc cieszymy się, że przyszły rząd go realizuje, ale też wracając do innych prospołecznych zmian, 13 i 14 emerytura, jak donoszą dzisiaj media, miałaby być tylko na najbliższe 2 lata i później rząd będzie zastanawiał się, co z tym tematem zrobić.
Zapowiedział, że będzie waloryzował, jeżeli inflacja wyniesie.
Ale tylko przez najbliższe 2 lata, więc zobaczymy, czy po 2 latach rząd Donalda Tuska nie wycofa się z tego, bo wiemy, że z wielu, wielu pomysłów potrafił się wycofywać w przeszłości.
Jeżeli chodzi o emerytury, to tak jak obiecaliśmy, co zostało dane, nie zostanie odebrane, to jest pierwsza rzecz, a po drugie, druga waloryzacja emerytur będzie wtedy, kiedy inflacja będzie przekraczała 5%. I oczywiście z tego się wywiążemy. Trzeba pomagać naszym seniorom, trzeba pomagać naszym emerytom i to jest oczywiste. Jeżeli chodzi o inne obietnice, będziemy...
Co będzie wykreślone z budżetu, żeby zrealizować te obietnice, o których pan teraz powiedział?
Pani redaktor, za chwilę dostaniemy ogromne środki z Unii Europejskiej, z Krajowego Planu Odbudowy. Nasza gospodarka ruszy do przodu i te pieniądze w budżecie będą. Proszę się o to nie martwić. A zresztą rząd Mateusza Morawieckiego mówił o tym, że zostawia budżet w tak wspaniałej kondycji, że nie będzie z tym problemu. Składamy jutro, pojutrze do Laski Marszałkowskiej nasz projekt budżetu i wtedy wszystko będzie jasne, ale...
A w czwartek tak, już debatowanie w Sejmie.
Tak, w czwartek będziemy debatować o budżecie. Wie pani redaktor, było zawsze tak, że to ten poprzedni rząd składał budżet. No niestety rząd Mateusza Morawieckiego tego budżetu nie złożył do Laski Marszałkowskiej, więc my w ciągu tygodnia musimy ten budżet stworzyć, ale oczywiście mamy takich specjalistów, że ten budżet skonstruujemy i to będzie bardzo dobry budżet dla Polski.
Jeszcze wracając do słynnego KPO z 30 miliardów euro, które popłyną do Polski, my będziemy musieli oddać prawie 150 miliardów do budżetu Unii Europejskiej, więc trzeba mieć to w pamięci, że jest to pożyczka długoterminowa, którą będziemy musieli zwrócić. I czym innym są programy strukturalne, które trafiają do województw, tak jak w przypadku naszego województwa Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, gdzie budżet wynosi prawie 1,5 miliarda euro na tylko województwo podlaskie, a tutaj mamy 5 miliardów na cały kraj, więc pytanie, co z tych 5 miliardów, kolokwialnie mówiąc, skapnie dla województwa podlaskiego, ale myślę, że to pytanie bardziej do pana posła Truskolaskiego, tak żeby zabiegali, żeby z tych środków cokolwiek spłynęło do naszego województwa.
Oczywiście, te pieniądze będą rozdysponowywane pomiędzy województwami. To jest jasne, że województwo podlaskie i mieszkańcy województwa podlaskiego również skorzystają, ale chciałbym zauważyć, że to jest dopiero pierwszy etap, to dopiero pierwsze pieniądze z KPO. Wszystkie środki europejskie, które w najbliższych latach spłyną do Polski, to ponad 720 miliardów złotych, więc to są ogromne, ogromne środki i musimy te środki dobrze wykorzystać i wierzę w to, że my te środki wykorzystamy. Cieszę się również, że jedna wizyta pana premiera Tuska sprawiła to, że pierwsze pieniądze z KPO popłyną. Chciałbym zauważyć, że 2 lata trwał ten zły czas dla Polski, kiedy nie mogliśmy pozyskać środków unijnych. Przypominam również, że wniosek już był złożony, ale przez poprzedni rząd został wycofany, bo nie zostały spełnione kamienie milowe. Kamienie milowe wynegocjowane przez rząd Mateusza Morawieckiego, więc ja tego niestety nie rozumiem, dlaczego tak duża niechęć była do tych pieniędzy unijnych. Wszystkie kraje unijne po nie sięgają, my dopiero teraz, ale jesteśmy na dobrej drodze, niedługo te pieniądze przypłyną.
Główny kamień milowy został spełniony, zmienił się rząd w Polsce, więc powróciła praworządność, nie zostały zmienione żadne ustawy, jak widzimy i państwo to wszyscy, radiosłuchacze też widzą, że chodziło tak naprawdę tylko i wyłącznie o zainstalowanie swojego funkcjonariusza na czele polskiego rządu, a tak naprawdę wniosek o płatność tej zaliczki już w marcu został złożony przez ministra funduszy i polityki regionalnej, a decyzja została podjęta 9 grudnia na Radzie ECOFIN, więc to wszystko polega tylko na tym, że ktoś nagrywa jakieś TikToki, gdzie biegnie z kwitkami i ten rząd będzie tak wyglądał, że będzie robił za kuriera po prostu na korytarzach Brukseli, a nie dbało o polskie interesy. Tak jak powiedziałem, żadne ustawy nie zostały zmienione. Nagle powróciła praworządność do naszego kraju. Mamy zmianę Warty na stanowisku premiera. Mamy wysłannika Brukseli i Berlina na czele rządu polskiego i to wystarczyło do tego, żeby te pieniążki do Polski popłynęły.
Wyjaśnijmy w końcu, czyja to zasługa z tymi 5 miliardami euro?
Ja cieszę się, panie pośle, że pan przekaz dnia PiSu, przekaz dnia PiSu bardzo dobrze przyswoił.
Ale to nie jest przekaz dnia, to są fakty. Szanowni państwo. Doszło do zmiany rządu, jakieś ustawy zostały zmienione? No nie zostały zmienione.
Panie pośle, nie przerywałem panu, naprawdę, proszę o uszanowanie. Jesteśmy w trakcie przygotowań zmian legislacyjnych, jeżeli chodzi między innymi o system sprawiedliwości w Polsce i to jest jasne i te ustawy będą niedługo zmienione, ale panie pośle, rząd Donalda Tuska jest powołane od środy, a my w piątek ogłaszamy już, że możemy przywieźć te 5 miliardów euro i to rzeczywiście te negocjacje przebiegały w Komisji Europejskiej, więc naprawdę to jest ogromny sukces i trzeba się z tego cieszyć.
Czy doszłoby do zmiany rządu, czy nie? Ta zaliczka na pewno by popłynęła do Polski.
Wchodzimy w kolejne etapy. Musimy teraz przeprowadzić takie zmiany legislacyjne, zmiany ustawowe, aby wszystkie kamienie milowe wynegocjowane przez rząd pana Mateusza Morawieckiego były spełnione i kolejne pieniądze wtedy do Polski popłyną. Mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej.
Mówimy o tych 5 miliardach euro zaliczki na projekty energetyczne ze zmienionego Krajowego Planu Odbudowy i one nie były obwarowane żadnymi kamieniami milowymi. I to ten wniosek złożony przez Mateusza Morawieckiego. Natomiast Polska złożyła też już pierwszy wniosek o wypłatę pieniędzy z KPO, które do tej pory były zablokowane. Komisja Europejska nie wypłacała pieniędzy, bo zarzucała Polsce łamanie zasad praworządności. I tu pojawiły się poważne spory pomiędzy politykami obozu rządzącego i opozycyjnego.
Gry polityczne.
I o co chodzi z tym pierwszym wnioskiem o wypłatę pieniędzy z KPO? Bo tu pojawia się Marek Sawicki z PSL-u i jego zapowiedź złożenia wniosku do prokuratury, by zbadała, czy nie doszło do niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Proszę, poseł Krzysztof Truskolaski.
Szanowna pani redaktor, to już o tym wspomniałem, że ten wniosek o wypłatę środków KPO był złożony, ale został przez jednego z ministrów jeszcze rządu, ówczesnego rządu PiSu, wycofany. Został wycofany dlatego, że nie miał szans na powodzenie. Dopóki te kamienie milowe, między innymi reforma wymiaru sprawiedliwości nie zostałaby przyjęta, dopóty te środki wypłacone by niestety nie były. Dlatego ten wniosek został wycofany. Teraz złożyliśmy nowy wniosek i jak najszybciej zobowiązaliśmy się do tego,
że które kamienie milowe zostały tutaj spełnione, skoro ten wniosek został złożony?
No, pani redaktor...
Doszło do zmiany rządu po prostu i powróciła praworządność.
Ale tak szczerze.
Wystarczy, panie pośle, zobaczyć te ustawy, które przygotowujemy i które zapowiadaliśmy. Tych pieniędzy jeszcze rzeczywiście wszystkich nie ma, ale już niedługo do laski marszałkowskiej wpłyną pierwsze projekty. Od środy. Od środy mamy możliwość rządzenia. Od środy jest powołany nasz rząd. Dzisiaj mamy poniedziałek. To są dwa dni, de facto dwa dni robocze, więc spokojnie. W przyszłym tygodniu, w kolejnym tygodniu mamy po nowym roku Sejm i wtedy wszystkie ustawy, które będą niezbędne do tego, aby środki unijne zostały wypłacone, aby środki z KPO zostały wypłacone, zostaną złożone niezwłocznie, aby jak najszybciej te pieniądze zostały wypłacone. Mam nadzieję, panie pośle, że pan prezydent Duda, który przecież nie ukrywa tego, że wywodzi się z obozu PiSu, z obozu politycznego PiSu, nie będzie wetował tych ustaw. Że zrobi wszystko, aby pomóc Polsce uzyskać pieniądze.
Mamy już pierwsze ustawy podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę o zamrożeniu cen energii i o in vitro.
Cud się stał, panie redaktor.
Może to zwiastuje konstruktywną współpracę prezydenta z rządem, z parlamentem?
My jesteśmy gotowi.
Może najpierw niech ustosunkuje się do pana wypowiedzi poseł Sebastian Łukaszewicz.
Nie jestem rzecznikiem prezydenta, żeby wypowiadać się w imieniu Pałacu Prezydenckiego, ale pytanie jest jedno. Jaka jest cena za pieniądze z KPO? Czy nie chodzi tu po prostu to, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli o zmianę traktatów europejskich pod naciskiem właśnie stolic Niemiec i Francji, gdzie może dojść do nacisku po prostu, że wypłacimy wam pieniądze, jeśli ulegniecie i doprowadzicie do zmiany traktatów wspólnie z nami. A przypomnę, że zmiana traktatów to nie są mrzonki, to jest bardzo poważna rzecz i nie jest to odległa, tylko chodzi tu o przekazanie ponad 60 kompetencji na rzecz Brukseli w sferze obronności, w sferze fiskalnej, w sferze zdrowotnej. Między innymi można byłoby tak naprawdę dalej wymieniać. My będziemy na pewno pilnować polskiej suwerenności, niezależnie od tego, jak Donald Tusk będzie kłamał i robił piękne oczy do złej gry.
Poseł Krzysztof Truskolaski, a może faktycznie niektóre kompetencje warto byłoby przekazać Brukseli?
Pani redaktor, o traktatach będziemy rozmawiać również w naszym Sejmie, bo w ramach Komisji do Spraw Unii Europejskiej, której jestem wiceprzewodniczącym, chcę powołać podkomisję, gdzie będziemy o wszystkich sprawach dla Polski rozmawiać właśnie w ramach zmiany traktatów. I tutaj ta dyskusja w naszym parlamencie, w naszym Sejmie, w naszych komisjach będzie szeroko odbyta i na pewno nic się nie wydarzy bez zgody Sejmu. Nie uważam, że ta propozycja, która została przedstawiona, jest propozycją w 100% do zaakceptowania. Uważam, że jest dużo zmian i na tą chwilę w tym kształcie nie poprzemy tego.
Co dalej z protestem polskich przewoźników na granicy z Ukrainą? Jak tą sprawę należy jak najszybciej rozwiązać? Do tej pory nie udało się to rządowi Mateusza Morawieckiego. Co powinien zrobić obecny rząd? Poseł Sebastian Łukaszewicz.
Wczoraj chyba doszło do skandalicznej sytuacji, że kierowca ukraiński potrącił dwóch polskich czy trzech kierowców. Mam nadzieję, że to zostanie bardzo szybko wyjaśnione. Przypomnę tylko, że w ubiegłym tygodniu współpracujący z Platformą Obywatelską wójt gminy przygranicznej rozwiązał protest polskich przewoźników. Czym
ale
dał znak?
Sąd stwierdził, że zrobił.
Dokładnie, no ale to jakby pokazuje intencje przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej do tego, jak należy rozmawiać z kierowcami. Mam nadzieję, że minister Klimczak szybko rozwiąże ten problem. Wiemy, że tam pojechał. Niemniej jednak musimy stać po stronie polskich przewoźników.
Czyli jak rozwiązać ten problem? Pytam o to, bo poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal przekonuje, że są metody prawne i negocjacyjne na natychmiastowe odblokowanie przejścia granicznego z Ukrainą. Przekonuje, że protestuje tak naprawdę niewielka grupa przewoźników.
Szanowna pani redaktor, ten protest już trwa bardzo długo. Chociaż od 6 listopada się zaostrzył. Zostało zablokowane główne przejście graniczne między Polską a Ukrainą. Niestety w trakcie jeszcze rządów 14-dniowych pana Mateusza Morawieckiego i wcześniejszych też, no nikt z rządzących nie chciał zająć się na poważnie tym tematem. Na poważnie tym tematem zaczęliśmy się zajmować, jak został skonstruowany nowy parlament. Po pierwsze, przeprowadziliśmy dyskusję na Komisji do Spraw Infrastruktury. Tam spotkaliśmy się z dwoma, a nawet z trzema stronami, bo z protestującymi, z posłami, ale też ze stroną ministerialną, po pierwsze. Po drugie, taka dyskusja również została przeprowadzona na sali plenarnej. Ja bym chciał tylko przypomnieć, że nowy Sejm zaczął działać od 13 listopada, ale od 15 października do 13 listopada.
Ale czas tu konkretów już
dziewiąta kadencja. Pan chce cały czas mi przerywać, no trudno. Mogę tylko to zareagować na to uśmiechem. Dziewiąta kadencja Sejmu nadal trwała. Mogliśmy się spotkać, mogliśmy debatować, mogliśmy szukać rozwiązań, ale nie. Stracono ten czas. Ten czas niestety został zmarnotrawiony przez były rząd. Co zrobiliśmy? Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, w pierwszym dniu urzędowania minister infrastruktury, pan Dariusz Klimczak, był już na spotkaniu z protestującymi. Takie spotkanie się odbyło. Z tego co wiem, wynika z niego wiele ciekawych rzeczy i już niedługo pan minister na pewno będzie o tym informował. To jest pierwsza rzecz.
Czyli to będzie próba przekonania przewoźników?
Po drugie... Nie.
Tu jest wiele aspektów.
To jest wiele aspektów, bo to są aspekty oczywiście przewoźników, aspekty spraw międzynarodowych między Polską a Ukrainą, ale również aspekty europejskie. I musimy do tej pracy podejść trzytorowo. Czyli po pierwsze rozmawiać z naszymi polskimi przewoźnikami i starać się wypracować ten kompromis, a wiem, że oni są gotowi na ten kompromis, tylko z nimi nikt nie chciał po prostu rozmawiać. Po drugie, też jest...
Czyli na jaki kompromis?
Jest tam też pani...
Bo oni domagają się jednak, żeby przewoźnicy ukraińscy mieli zezwolenia, żeby je przywrócić.
Pani redaktor...
To gdzie tu mowa o kompromisie?
Jeszcze jest drugi aspekt, aspekt rolniczy, bo też do transportowców dołączyli się rolnicy, którzy przez wiele miesięcy zostawali, że tak powiem, okłamywani przez rząd PiS-u. I tu też już nasi przedstawiciele, pan Stefan Krajewski, poseł z województwa podlaskiego, ale również inni wiceministrowie z resortu rolnictwa byli na granicy i z tymi rolnikami rozmawiali, żeby ten kompromis uzyskać. Ale również minister do spraw europejskich, pan Adam Szłapka, będzie o tym rozmawiał na forum europejskim. No, 5 grudnia bodajże było posiedzenie ministrów infrastruktury Unii Europejskiej. No, był tam nasz nowy były minister, pan Alvin Gajadur lub jego zastępca. Niestety nic nie udało się osiągnąć. Tutaj naprawdę trzeba z Unią Europejską rozmawiać. Nie można tylko machać pałeczką, mówić Unia Europejska jest zła, a z drugiej strony ulega się.
Czyli liczyć na to, że Unia Europejska przywróci te zezwolenia przynajmniej
redaktor,
w jakimś zakresie?
Ale przecież Unia Europejska, kilka miesięcy temu była o tym dyskusja na forum Unii Europejskiej i Polska nie zgłosiła sprzeciwu. Nie powiedziała nie, nie zgadzamy się na to, żeby te zezwolenia dla Ukrainy cofnąć. Nie powiedzieli nic. A teraz okazuje się, że jednak polski rząd, rząd PiS-u chce te zezwolenia cofnąć. Dlaczego? Nie było to cofnięte właśnie wtedy, kiedy były te dyskusje między Unią Europejską a Ukrainą. Niestety nikt nie powiedział nie, nikt nie sprzeciwił się. Nikt nie mówił o tym, że to może zagrozić polskiemu biznesowi, polskim przewoźnikom. Teraz trzeba to wszystko odkręcić, ale gwarantuję to pani redaktor, gwarantuję to państwu, że zrobimy wszystko, aby dogadać się i z Unią Europejską, i z przewoźnikami, ale również ze stroną ukraińską.
Sebastian Łukaszewicz.
Ta dyskusja z przewoźnikami na pewno będzie ciężka. Miejmy też świadomość, że wśród tych kolejek, które stoją po jednej i po drugiej stronie, też jest pomoc humanitarna, która musi po prostu przejeżdżać przez granicę.
I dlatego to trzeba rozwiązać jak najszybciej.
Zgadza się, jeśli chcemy pomóc Ukrainie, niezależnie od tego, jak w ostatnim czasie się zachowuje wobec Polski i rządu polskiego, jak zachowują się przedstawiciele rządu ukraińskiego, musimy im pomagać, bo to jest nasz żywotny interes, żeby wojna nie toczyła się u naszych granic, tylko jak najdalej i w związku z tym...
Że w ogóle jej nie było najlepiej.
W ogóle jej nie było najlepiej i mam nadzieję, że w związku z tym te jednostki, które tworzył rząd Prawa i Sprawiedliwości tu w województwie podlaskim, obecny rząd podtrzyma i będzie w dalszym ciągu je rozwijał.
A ja powrócę jeszcze, skoro mówiliśmy o rządzie, no to podstawowe pytanie. Kiedy poznamy nazwisko wojewody podlaskiego i na ile mogą sprawdzić się medialne doniesienia, że wojewodą może być łomżyński radny Maciej Borysewicz, a jego zastępcami Paweł Krutul, Cezary Cieślukowski, Jolanta Den?
Szanowna pani redaktor, to jest decyzja pana premiera. W tym tygodniu ta decyzja najprawdopodobniej zapadnie. Jest wiele nazwisk w grze, ale no nie chciałbym mówić o konkretach, szanowna pani redaktor, bo to jest decyzja pana premiera i tutaj pan premier ma tą możliwość, aby wojewodę podlaskiego powołać. Liczę na to, że ta decyzja będzie w tym tygodniu.
Widać, że już na początku są tarcia w wielkiej koalicji, no bo w wielu województwach
już... A może nie ma chętnych?
Myślę, że są chętni, pani redaktor. W wielu województwach wojewodowie zostali już powołani, a to pokazuje, że jeśli nasz region w dobie kryzysu na granicy toczącego się na granicy z Białorusią nie ma decyzji dotyczącej wojewody w tak ważnym regionie jak województwo podlaskie, to jest po prostu skandal, bo to pokazuje, że Koalicja Obywatelska zajmuje się sobą i swoimi interesikami, a nie interesami Polaków.
Znowu mnie pan rozśmieszył, bo chciałbym zauważyć, że tylko dwóch wojewodów zostało jak na razie powołanych w Małopolsce i w Mazowieckim województwie. Resztę 14 wojewodów będą powoływani w tym samym czasie i to będzie jak najszybciej. Więc jesteśmy jako
Podlaskie jako...
w czternastce, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, powołano tylko dwóch wojewodów, bo wojewoda mazowiecki, chciałbym przypomnieć, z Prawa i Sprawiedliwości od razu złożył dymisję i powiedział, że nie będzie współpracował honorowo z rządem Donalda Tuska i nie może być tak, że nie ma wojewody na urzędzie. Chciałbym zauważyć, że teraz wszyscy wojewodowie są pełniącymi obowiązki wojewodów i w tym tygodniu ta sytuacja się zmieni. Jeżeli chodzi o Małopolskę, no nie ma co ukrywać, szanowni państwo, że widzieliśmy, jak szkodliwe rządy w kuratorium oświaty sprawuje tam pani kurator Nowak. Trzeba było ją jak najszybciej odwołać, żeby nie było to ze szkodą dla polskich uczniów. W najbliższych dniach zostaną podjęte decyzje o 14 wojewodach, czyli o większości, panie pośle, więc pana słowa niestety nie są prawdziwe.
To pokazuje tak naprawdę, w jakim kierunku zmierza nowa koalicja, no bo jeśli przez pryzmat wymiany wojewody od razu skupiamy się na wymianie kolejnego stanowiska, czyli kuratora oświaty, to znaczy, że nie chodzi tu o żadne merytoryczne rządy, tylko i wyłącznie o zajęcie stanowisk, wymianę kompetentnych ludzi, którą na pewno była kurator Barbara Nowak.
O, to jeżeli macie takich kompetentnych ludzi, to nie dziwię się, że ten rząd upadł.
Jeśli w pierwszej kolejności nie wymienia się wojewodów, bo wiemy, że nie będzie tej współpracy między wojewodami starymi z rekomendacji Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości, jeśli nie wymienia się wojewodów na granicy wschodniej, gdzie jest kryzys z przewoźnikami, kryzys na granicy polsko-białoruskiej, migracyjny, to pokazuje, że ta koalicja, wielka koalicja szóstów, będzie skupiała się tylko wyłącznie na sobie, na swoich prywatnych interesach, grupach interesów, a nie na zarządzaniu tym, co się dzieje w kraju.
Wyklucza pan swoje słowa oczywiście, ale szanowni państwo, chciałbym tylko przypomnieć, że premier Beata Szydło w 2015 roku, kiedy to PiS przejął rządy, jeszcze prawie miesiąc negocjowała, jakiego będziemy mieć wojewodę w województwie podlaskim, bo wojewoda został wymieniony gdzieś koło grudnia, a pierwsze posiedzenie Sejmu mieliśmy 12 listopada, więc ten proces trwał dużo dłużej, a chciałbym jeszcze raz powiedzieć, nowy rząd mamy dopiero od środy. Od środy pan premier Tusk może podejmować decyzję. To dopiero dwa dni de facto robocze, więc naprawdę, panie pośle, spokojnie, już niedługo będzie nowy wojewoda, a jeżeli pan mówi, że no, dotychczasowy wojewoda nie radzi sobie, no bo tak to można wywnioskować z pana słów, to rzeczywiście źle to świadczy o współpracy w Zjednoczonej Prawicy.
Nie powiedziałem, że nie radzi sobie.
Ja też
po
tak
prostu,
nie
wywnioskowałam. Że nie ma synergii.
Ale ja zadam pytanie w interesie wielu osób.
Jeżeli jest wasz wojewoda, to powinniście się cieszyć, a nie martwić.
To, co było obiecywane, co z wprowadzeniem kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 000 zł, którą Koalicja Obywatelska obiecywała.
Tak, rzeczywiście, we wrześniu przedstawiliśmy nasze 100 konkretów, czyli 100 propozycji programowych Koalicji Obywatelskiej. I oczywiście każdy z tych 100 konkretów będziemy chcieli wprowadzić i będziemy robili wszystko, żeby udało to się wprowadzić. Ale chciałbym tylko zauważyć, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska ma jeszcze współkoalicjantów. Polska 2050, PSL i Lewice. I wszyscy muszą się na takie propozycje zgodzić. Na razie mamy wynegocjowaną umowę koalicyjną. Są tam zawarte najważniejsze rzeczy na te pierwsze dni rządów. Kolejne rzeczy będą przedyskutowywane na kolejne dni.
Ale już Donald Tusk zapowiedział, że w roku podatkowym nie będzie zmiany.
Tak, czyli... bo też nie chcemy pani redaktor robić tak, jak to robił PiS, że w ostatniej chwili zmieniało się.
Ale jeżeli jesteś na korzyść podatnika, to zawsze można
pani,
to
pani redaktor, ale pamięta pani zmiany z Polskiego Ładu, gdzie nawet księgowi nie wiedzieli, jak rozliczać podatki przedsiębiorcom, ale również podatki podatnikom ze zwykłego.
2 czy 3 razy w ciągu roku się to zmieniało.
Więc nie chcemy takiego bałaganu. Chcemy, żeby to było zrobione normalnie. Nie chcemy, żeby wszyscy się do tego przygotowali, ale żeby była jasność, ja będę robił wszystko, żeby kwotę wolną od podatku zwiększyć, bo to jest z korzyścią dla naszych obywateli i będziemy się starali jako Koalicja Obywatelska, żeby przekonać naszych koalicjantów, żeby jak najszybciej ten krok podjąć, ale mówiłem już w tym programie, pani redaktor, co chcemy zrobić jak najszybciej i to te propozycje zostaną zrealizowane.
Pan może robić wiele, ale tak naprawdę głos pana posła na razie jest marginalny, jeśli chodzi o rządy Koalicji Obywatelskiej, no bo nie...
Ale jeden z 460.
Jeden z 460.
Tak jak i pana posła.
Razem no macie dwa głosy.
My nie rządzimy, panie pośle, więc to teraz na was spoczywa odpowiedzialność za kraj. I to, o czym mówiliśmy, no, głosując na trzecią drogę czy lewicę, mówiliśmy o tym w kampanii, głosujesz na premiera Donalda Tuska, premiera polskiej biedy. Starsze pokolenie to pamięta i to stało się faktem. No, jeśli w pierwszych dniach rządów, jeszcze przed zaprzysiężeniem rządu, Koalicja Obywatelska wycofuje się ze swojej flagowej obietnicy kwoty wolnej od podatków w kwocie 60 tysięcy, to pokazuje, że z wielu innych również się wycofa. No a przypominam, zegar 100 konkretów tyka, już zostało uruchomionych wiele liczników na wielu portalach społecznościowych, w internecie. Zachęcam do śledzenia, gdzie będą sprawdzane i rozliczane. I to będą rozliczane społecznie, nie przez nas, tylko ludzie sami pozakładali pewne fact-checkingi, które będą polegały na tym, żeby sprawdzać was, czy realizujecie swoje obietnice. No niestety ta flagowa kwota wolna 60 tysięcy spadła już jeszcze przed zaprzysiężeniem rządu.
Oczywiście, panie redaktorze, wszystkie obietnice będziemy realizować i już, zanim jeszcze się rząd zaprzysiężył, jak jeszcze PiS rządził w kraju, udało nam się zrealizować dwie ważne obietnice. Po pierwsze, in vitro. No, tak jak powiedziałem wcześniej, cud się stał, że prawie wszyscy posłowie polskiego parlamentu głosowali za obywatelskim projektem tak dla in vitro. Chciałbym tylko, szkoda panie pośle, że był pan chyba przeciwko z tego co pamiętam, ale to pan może potwierdzić. Szkoda tylko, że w zeszłej kadencji, jak te ponad 500 000 podpisów zostało złożone w Sejmie, wtedy prace nad tym projektem nie kontynuowano i po pierwszym czytaniu został on wrzucony do tak zwanej zamrażarki. Ale na szczęście
skoro jesteśmy przy obietnicach wyborczych, to też zapowiadacie rozliczanie i na razie komisja śledcza goni komisję śledczą, a teraz powołanie kolejnej, tym razem w sprawie nagród w MBP, proponuje Grzegorz Schetyna.
Szanowni państwo, no te informacje, które chyba wczoraj obiegły opinię publiczną, że pan prezes NBP, pan Adam Glapiński, mógł sobie wypłacać chyba 20 kilka pensji w roku, są po prostu skandaliczne. Przecież Narodowy Bank Polski należy do nas wszystkich. Narodowy Bank Polski jest dobrem państwowym. No nie może być tak, że prezes zarabia ogromne pieniądze miesięcznie, bo ta wypłata naprawdę jest duża. Dodatkowo wypłaca sobie premię za pierwszy kwartał, trzykrotność wynagrodzenia, za drugi kwartał chyba czterokrotność, za trzeci kwartał 4,5-krotność, więc to są ogromne pieniądze. To są pieniądze liczone w milionach złotych, więc no, to jest po prostu skandal. Jeszcze żaden prezes NBP-u nie wypłacał sobie tak dużych premii. Po pierwsze. Po drugie, mamy konflikt pomiędzy członkiem zarządu, panem Pawłem Muchą, a panem prezesem Adamem Glapińską. Pan Paweł Mucha też jest z obozu Prawa i Sprawiedliwości. Przecież przez wiele lat działał przy panu prezydencie Andrzeju Dudzie. Był jego ministrem, więc naprawdę jest duży pożar w Narodowym Banku Polskim i będziemy musieli rozważyć, jak ten problem rozwiązać, bo no nie może być tak, że prezes bez żadnej kontroli wypłaca sobie dodatkowe pensje, ponad 20 pensji w roku. Czy ktoś z państwa ma 20
pensji w roku? A jak ugasić ten pożar, konflikt między panem Glapińskim a panem Muchą? Sebastian Łukaszewicz.
Weźmy pod uwagę to, że Narodowy Bank Polski jest instytucją na pewno w pełni niezależną, o czym też wypowiadało się instytucje międzynarodowe, finansowe instytucje międzynarodowe. Myślę, że zarobki są tak sowite w Narodowym Banku Polskim, że mogłoby się odbyć bez tych premii. Niemniej powiem coś bardzo niepopularnego teraz moim zdaniem. Jeśli chcemy mówić o poważnym państwie, no to w takich instytucjach Narodowy Bank Polski powinno się po prostu dobrze zarabiać. Nie mówię tu tylko o zarządzie, ale mówię też o kadrze zarządzającej, dyrektorach i innych ludziach, którzy niezależnie od tego, czy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, czy ktokolwiek inny, powinni po prostu dobrze zarabiać, żeby nie mieć pokus z innych instytucji międzynarodowych, czy innych konkurencyjnych instytucji na rynku prywatnym, bo po prostu nie będziemy mieli wtedy dobrej kadry. No wiemy, jaki dzisiaj problem mamy i za chwilę zmierzy się z tym rząd koalicji z informatykami, gdzie na rynku prywatnym, nawet nie na stanowisku kierowniczym, informatycy potrafią zarabiać horrendalne pieniądze, no a w instytucjach państwowych niestety nie garną się za bardzo do pracy, a wiemy, że w dobie w kroczącej szybko transformacji, jeśli chodzi nawet o sztuczną inteligencję, no to musimy postawić na rozwój nowoczesnych technologii. Czytałem taki raport w ubiegłym tygodniu, fajny, że rząd szwedzki, Szwecji wprowadził zarządzanie elektronicznym obiegiem dokumentów przez sztuczną inteligencję, czyli na przykład jeśli wpływa pismo do urzędu od jakiegoś petenta, to sztuczna inteligencja analizuje to pismo, generuje odpowiedź i sprawdzana jest to tylko przez człowieka, więc to pokazuje, że można na to postawić, ale żeby to zrobić, no musimy po prostu opłacać sowicie naprawdę ludzi kompetentnych, tak żeby mogli zostać oni i pracować dla kraju.
To jest jasne, że ludzie kompetentni powinni być wynagradzani. Co do kompetencji prezesa Adama Glapińskiego nie będę się wypowiadał, ale szanowna pani redaktor, otworzę sobie tą uchwałę numer 36 na 2019 Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
To, co pan opublikował.
Tak, że wysokość nagrody prezesa wynosi za pierwszy kwartał 3-krotność wynagrodzenia, za drugi kwartał 3,5-krotność, za trzeci kwartał 4-krotność, za czwarty kwartał 4,5-krotność. To jest miesięczne wynagrodzenia obliczonego jako ekwiwalent za urlop, wypoczynkowy. Więc jest to po prostu skandal, żeby prezes Narodowego Banku Polskiego, który, zgadzamy się tutaj z panem posłem, zarabia naprawdę duże pieniądze, ale żeby jeszcze sobie nagrodę.
Dobrze, skoro jesteśmy przy różnych zarzutach,
to można było je wpłacić, ale też no, sam sobie przyznał nagrodę.
Domaga się wielu wyjaśnień. Suwerenna Polska chce debaty w sprawie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara. Bo?
Zgadza się, no pan Bodnar rozpoczął z przytupem swoje rządy. Wracamy do smutnych czasów, które ja znam z lekcji historii. Jeśli mamy dzisiaj rządzić nie poprzez zmiany ustaw, a przez dekrety czy jakieś okólniki, które zostały wydane przez ministra Bodnara, żeby się nie stosować do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, no to mamy wielki problem i dochodzi tutaj naprawdę do złamania Konstytucji. W tym przypadku możemy głośno już o tym powiedzieć. Przypomnę, że artykuł, jeśli mnie pamięć nie myli, 178 ustęp 1 Konstytucji mówi o tym, że sędziowie podlegają wyłącznie ustawom i Konstytucji, a nie rozporządzeniem. A minister Bodnar, wydając rozporządzenia do tego, jak się sędziowie mają zachowywać w przypadku wyroków, to jest po prostu skandaliczne. No i próba usunięcia, do której za chwilę pewnie dojdzie, prawie 3000 sędziów, którzy zostali zaprzysiężeni za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy, to jest coś nie do pomyślenia, no bo my nie sprawdzaliśmy sędziów pod kątem poglądów tych, którzy zostali się zaprzysiężeni i to są ludzie, którzy przebyli naprawdę ciężką pracę i drogę. Dobrze, do swojego wykształcenia.
Powoli czas nam się kończy.
Mam nadzieję, że to był pierwszy i ostatni dekret
Truskolaski. Faktem jest, że co opozycja, to broni Konstytucji.
Dekret Bodnara. Widzę, panie pośle, że wam w PiS-ie PRL jest blisko, ale rzeczywiście przez 8 lat rządów PiS-u wielokrotnie była łamana konstytucja. Wielokrotnie deptano godność sędziego, wielokrotnie deptano godność prokuratorów. Między innymi wtedy, kiedy powołano neo-KRS i 15 sędziów, którzy byli wybierani wśród sędziów jak najczęściej, zostali wybrani przez Sejm, czyli przez polityków. KRS, neo-KRS, został upolityczniony. I my to, pani redaktor, chcemy zmienić, aby KRS znowu wrócił do tego, że to sędziowie zgodnie z konstytucją, zgodnie z ustawami decydują o sprawach.
Nasz program
sędziów,
dobiega końca i mam nadzieję, że jakoś tak przyjemnie go skończymy. Ja wiem, przed panami jeszcze mnóstwo pracy, bo w czwartek macie już posiedzenie, na którym będziecie debatować nad przyszłorocznym budżetem państwa i to będzie tuż przed świętami. I jakie będą te święta?
No, pani redaktor, ja chciał wszystkim radiosłuchaczom życzyć, żeby to były święta spędzone z rodziną, żeby ten czas odpoczynku, czas refleksji był naprawdę czasem, który państwo zapamiętacie. Też chyba najlepiej będzie, jeżeli to będzie czas, który będzie daleko od polityki. Musimy zrobić wszystko, żeby Polaków jednoczyć, a nie przy wigilijnym stole się spierać. Więc życzę wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta Bożego Narodzenia.
Chciałbym wszystkim słuchaczom Radia Białystok życzyć tego, żeby nowonarodzony Jezus Chrystus napełnił serca spokojem i miłością, żebyśmy przy stole wigilijnym pamiętali też o tych, którzy odeszli, naszych najbliższych, ale też, którzy zginęli w sposób tragiczny i żebyśmy potrafili przy tym wspólnym stole, mimo różnic ze sobą, rozmawiać i spędzać miło czas, wszystkiego najlepszego, dużo spokoju.
Ja panu posłowi, pani redaktor, też chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego.
Ja też panom życzę wszystkiego najlepszego i naszym słuchaczom. A dziś w programie Gry Polityczne naszymi gośćmi byli poseł Krzysztof Truskolaski z Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący regionu Podlaskiego Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Łukaszewicz z Suwerennej Polski.
Dziękuję bardzo.
A za uwagę dziękuję państwu. Renata Reda. Do usłyszenia.
Gry Polityczne w Polskim Radiu Białystok.